Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o tym, co się dzieje na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co nas najbardziej interesuje, a więc przede wszystkim sytuacji bezpieczeństwa. A rozmawiać będzie ze mną pan Eugeniusz Smolar, ekspert w dziedzinie polityki międzynarodowej, były prezes, a obecnie analityk i członek Rady Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Ja bym chciał zacząć od takiego bardzo ogólnego tematu, ale jak obserwuję, co się dzieje na świecie, to bardzo mocno mnie to uderzyło. Mianowicie mam wrażenie, że ostatnimi czasy, już mniejsza o to, czy chodzi o ostatnie miesiące, czy ostatnie lata, mamy problem z solidarnością na świecie. Z jednej strony my, Zachód, rzuciliśmy się, żeby pomagać Ukrainie bronią i pieniędzmi. Z drugiej strony całkiem spora tych obiecanych dostaw nie dociera do Ukrainy. Z jednej strony chcemy bardzo pomagać, z drugiej strony ciągle są problemy, żeby Ukrainie na czas przekazać nie tylko broń, ale także jakieś konkrety polityczne, pieniądze i tak dalej. Z trzeciej strony prawdopodobny przyszły, a na pewno były prezydent Stanów Zjednoczonych ostatnio podważył w ogóle sens istnienia NATO i artykuł 5 NATO. Oczywiście jego apologeci już tłumaczą, że to jest tylko taki trik, żeby zachęcić wszystkich, żeby dawali 2% PKB na wojsko. Z trzeciej strony, obserwując sytuację na Bliskim Wschodzie, widać, że temat ten praktycznie nikogo już nie interesuje. To znaczy państwa arabskie rzuciły się do pomocy dyplomatycznej, oczywiście pomocy Palestyńczykom, po czym o nich zapomnieli, kiedy się okazało, że trzeba byłoby cokolwiek w tym temacie zrobić. My znowu na Zachodzie, który teoretycznie wspiera Izrael, mamy coraz więcej pytań, i to zupełnie zasadnych pytań, a propos tego, w jaki sposób Izrael się broni. I mam wrażenie, że postępuje na świecie taka atomizacja pomimo deklarowanej solidarności. Co pan na ten temat myśli?
Ja pozwolę sobie, może potem będzie pan zadawał bardziej szczegółowe pytania, bo nakreślił pan już panoramę problemów i one są wszystkie bardzo realne, ale musimy zacząć od tego, że winniśmy być pełni podziwu dla Ukraińców, dla ich heroizmu, skuteczności w walce o obronę ojczyzny, gotowości do ponoszenia ofiar. Około 100 tysięcy żołnierzy i cywilów ukraińskich rocznie ginie lub jest rannych. Jest to, przyznajmy, tragiczna cena za walkę o niepodległość, o istnienie wręcz jako naród, biorąc pod uwagę wypowiedzi Putina i jego propagandystów. W wojsku obecnie służy 750 tysięcy osób, a około 200 tysięcy młodych mężczyzn kwalifikuje się do poboru każdego roku. Więc jeśli Ukraina obniży wiek poboru obecnie z 27 do 25 lat, w nadchodzącym roku armia może liczyć na blisko 400 tysięcy dodatkowych mężczyzn. To jeden wątek, to jest taki czysto wojskowy. Drugi to jest, że państwo działa. Gdy sami w czasie jakichś dyskusji gorących w Polsce opowiadamy o państwie z papieru, o Polsce myśląc, no to zdajmy sobie sprawę, że działa logistyka i mimo bombardowań remontowane są i działają siłownie, stacje przekaźnikowe, elektryczne linie wysokiego napięcia. Pamiętajmy, ile wysiłku Rosja włożyła, żeby w zeszłej zimy rozwalić to wszystko, a mimo to udaje im się reperować i działa. Działa sprawnie absolutnie kluczowy transport kolejowy, także do Polski, co ma znaczenie strategiczne, gdyż tą drogą właśnie płynie pomoc w sprzęcie wojskowym. Więc działają władze lokalne, nie tylko władze centralne, prawda? Więc jeśli pan po tym wstępie, o którym nie powinniśmy zapominać, pyta się o szerszy kontekst ogólnoświatowy, to nastąpiła ogromna historyczna zmiana, ponieważ jeszcze przez doprawdy pierwsze tygodnie wojny, aż do czasu skutecznej obrony Kijowa, tak naprawdę nie chodziło o Ukrainę po 1991 roku. Zawsze chodziło o Rosję, o rolę Rosji, o wpływy Rosji. To się nazywa w języku politologów Russia First Policy, przede wszystkim Rosja. I zmiana nastąpiła pod wpływem samych Ukraińców, którzy stali się podmiotem polityki międzynarodowej i ogromna, choć bynajmniej niecała, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, część elit uznała, że jest to również wojna w imię naszych podstawowych interesów, naszego bezpieczeństwa, że pomagając narodowi ukraińskiemu, bronimy i siebie. Więc na to się nakładają różnego rodzaju, nie wiem, czy to określić jako mity, czy pewnego rodzaju stwierdzenia. I do tych mitów krążących w elitach zachodnich nie potrzeba oczywistych, zakulisowych czy otwartych wpływów rosyjskich. Wystarczy przekonanie części tych elit, że z Rosją taki kraj jak Ukraina nie może wygrać. Po drugie, że wojna ciągnie się za długo, a nie widać zdecydowanych sukcesów. Przy czym koszt pomocy jest dla nas i dla naszych obywateli za wysoki. I konsekwencją tego są tezy, że należy poszukiwać rozwiązania dyplomatycznego i co najmniej dążyć do zawieszenia broni. Także biorąc pod uwagę zasadniczą rolę, jaką odgrywają Stany Zjednoczone, choć i ten wątek przewija się w Europie, że Ukraina, powiedziałem, to już nie znajdowała się w centrum strategicznych interesów danego państwa. W Stanach Zjednoczonych mówi się Chiny, Chiny, Chiny. A Rosja to jest tylko i wyłącznie taki nonsens, jakiś paradoks historii, jakieś fantomiczne bóle byłego mocarstwa. Ale one mają wymiar bardzo praktyczny, że przypomnę nieopatrzne stwierdzenie prezydenta Obamy, że Ukraina jest ważniejsza dla Rosji niż dla Stanów Zjednoczonych. Po czym, co nastąpiło w 2014 roku, aneksja Krymu i części Donbasu. Tak więc prawdziwym dramatem, który sprzyja tym podziałom na świecie, jest to, że gdy Europa wzmaga pomoc, gdy Niemcy i Francja w sposób zasadniczy zmieniły swoją politykę, to właśnie w Stanach Zjednoczonych konflikty partyjno-polityczne doprowadziły do zamrożenia pomocy i stawiamy teraz na sytuacji mnóstwo znaków zapytania. Także odpowiadając teraz po tym przydługim wstępie, na pańskie pytanie jest to, że ten świat przecież nigdy nie był jakby zjednoczony i kierowany jedną myślą. Również w kwestii typu rozwoju Federacji Rosyjskiej i rządów Putina, a już tym bardziej w stosunku do Chin, które gwałtownie w ciągu ostatnich 25 lat rosły na znaczeniu gospodarczym, a za rządów obecnego prezydenta Xi zaczęły przejawiać ambicje mocarstwowe, które są o tyle interesujące, że one nie przejawiają się w tendencjach do zagarniania jakiegoś terytorium, z wyjątkiem Tajwanu, o którym Chiny twierdzą, że to jest część Chin Ludowych i że to nie byłoby zagarnięcie terytorium, tylko po prostu powrót jakichś rebeliantów do macierzy. Ale wpływy chińskie są bardzo daleko idące i w wyniku globalizacji forsowanej przez Stany Zjednoczone i przez Zachód, Chiny osiągnęły tę pozycję właśnie dzięki Zachodowi, ale w wyniku czego doszło do ogromnego zapętlenia się interesów i wzajemnego uzależnienia gospodarczego między Chinami a resztą świata. I tutaj mamy do czynienia z budową wewnętrznej spoistości Zachodu wokół takich haseł, moim zdaniem kompletnie nieskutecznych, prezydenta Bidena, jak że jest to wojna, walka pomiędzy dobrem a złem, to znaczy pomiędzy demokracjami państwami autorytarnymi. Obraz jest znacznie bardziej skomplikowany i bardzo liczne państwa, które my określamy jak tak zwane głębokie południe, nie widzą siebie jako strony w tej walce i nie widzą najmniejszego powodu, ażeby się określać. Po pierwsze, dlatego, że kierują się nimi pod wpływem dość bolesnych doświadczeń z przeszłości, kierują się nimi dość silne resentymenty. Po pierwsze, antykolonialne, skierowane głównie do mocarstw zachodnioeuropejskich, ale również tendencje bardzo silne antyamerykańskie. Pod wpływem różnego rodzaju tak zwanych interwencji humanitarnych, że przypomnę Irak, Afganistan i to, co się działo w Libii, a także utrzymująca się sytuacja w Syrii. To znaczy, te państwa patrzą na postępowania mocarstw zachodnich, Stanów Zjednoczonych, zdecydowanie im się to nie podoba i postanawiają grać w sposób transakcyjny. To znaczy, będziemy robili różne rzeczy, ale w naszym własnym interesie. I stąd między innymi one stały się miejscem, przez które przepływa wbrew sankcjom amerykańskim i Unii Europejskiej, również całej grupy G7, bo przecież Japonii, Korei, one stały się miejscem, przez które przepływa ogromna część towarów do Rosji, w tym również towarów tak zwanego podwójnego zastosowania, zarówno cywilnych, jak i dla celów wojskowych. Więc to jest ten obraz i to są te powody, dla których trudno jest zbudować ogólnoświatowy front odmowy wobec Federacji Rosyjskiej i ogólnoświatowy front poparcia dla samej Ukrainy.
No, zdecydowanie trzeba zauważyć, że dla bardzo wielu krajów, szczególnie Afryki na przykład, no, kwestia tego, że tutaj dzieje się coś straszliwego i wy się powinniście zaangażować teraz przeciwko Rosji, no dla nich to jest absurd, bo jak u nich się działo coś złego, to się jakoś tak specjalnie myśmy nie angażowali. To jest jak
no
najbardziej
i to jest,
trafiony
i to jest
argument.
To, tak, i to jest to, co pan mówił o dramatycznej sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy i działaniach izraelskich na tym terytorium, a mianowicie Zachód, Stany Zjednoczone oskarżane są o dwoistość myślenia w tym duchu, o którym pan właśnie mówił. To znaczy, że wy występujecie w obronie białego człowieka, w tym momencie Ukraińców, chrześcijan, prawda? A gdy u nas dzieją się rzeczy prawdziwie dramatyczne, jak na przykład wojna w Sudanie, która pochłonęła już blisko 2 miliony ofiar, no to co? Siedzicie na tyłku w swoich stolicach, konsumujecie wspaniałe dobra, które wam oferuje wasza cywilizacja, natomiast no nie angażujecie się. Ale prawdą jest, że oni się też nie angażują. Ale to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ma rzeczywiście wymiar strategiczny. Znaczy wojna w Ukrainie grozi, gdyby Putin odwołał się do użycia broni jądrowej, grozi wybuchem III wojny światowej, ale to jest jednak groźba rzeczywiście bardzo odległa. Ciągle jeszcze ten konflikt ma charakter regionalny. Natomiast to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i spętanie się interesów wielkich mocarstw, grozi rzeczywiście wybuchem szerszego konfliktu, który Stany Zjednoczone, które próbowały się uwolnić od Bliskiego Wschodu już od bardzo długiego czasu, wielu lat, zostają w ten konflikt wciągnięte i doszło na przykład do rzeczy jak na typ polityki amerykańskiej bezprzykładnej, a mianowicie administracja prezydenta Bidena po raz pierwszy w historii określiła panowanie Izraela nad zachodnim brzegiem jako nieuprawniona okupacja. Więc to pokazuje zmiany, które następują w postrzeganiu konfliktów i w próbie wypracowania jakichkolwiek rozwiązań, które by po pierwsze stabilizowały sytuację, ale również i były podstawą pod jakieś rozwiązanie do odtworzenia tego, co jest dla mocarstw nuklearnych najważniejsze, wręcz niezbędne, to jest pewnej przewidywalności Zachodu. Otóż Chiny w jakimś sensie są przewidywalne, Rosja nie jest i dlatego stąd to znaczenie również konfliktu w obronie Ukrainy.
Wracając do samej Ukrainy, to dwa najważniejsze wydarzenia, jakie mają miejsce tamże albo wokół Ukrainy, to kwestia blokady eksportu ukraińskiego zboża przez terytorium polskie. Tu warto podkreślić, od wiosny zeszłego roku ukraińskie zboże nie trafia na polski rynek, więc teraz cały problem nie zasadza się na tym, że my nie chcemy kupować na naszym rynku ukraińskiego zboża, tylko w tej chwili trwają na granicy protesty rolników, którzy nie chcą przepuszczać przez nasze terytorium ukraińskiego zboża dalej. To jest pierwszy problem. A drugim problemem jest kwestia wymiany głównodowodzącego armii ukraińskiej. Załóżny, to nie jest żadną tajemnicą, jest ogromnie popularny w kraju, popularniejszy od samego prezydenta Zełenskiego. Bardzo wiele osób mówiło, że Załóżny był zbyt ostrożny i przez co ukraińska ofensywa nie zdążyła się rozpędzić. W związku z tym został zamieniony człowiekiem, który, w sensie Oleksandrem Syrskim, który jest człowiekiem mniej popularnym od Załóżnego, mającym opinię człowieka, który nie ma ambicji politycznych, a wykonuje rozkazy, i także mającym opinię człowieka, który przedkłada wykonanie rozkazu nad straty w żołnierzach, co sugeruje, że Zełenski postawił na człowieka, który będzie mu bardziej posłuszny, ale także będzie bardziej agresywny w działaniach. Jakby pan skomentował sytuację wokół tych dwóch problemów?
Zostawmy na razie stosunki polsko-ukraińskie na boku, bo znaczy zajmijmy się nim tylko później. To, o czym pan powiedział, jeśli chodzi o wymianę Załużnego, to chodziło głównie o to, że Załużny już po starciu wyczerpanych, zmęczonych oddziałów ukraińskich, bo bardzo wielu z nich to są żołnierze w wieku 30-35 lat plus, którzy walczą od 22 roku, a niektórzy od 2015 roku, jeszcze od czasu Donbasu. Oni są potwornie zmęczeni. Ja już nie mówię o tym, że są straumatyzowani widokiem swoich kolegów i koleżanek, którzy giną lub którzy są odwożeni na tyły bez kończyn w wyniku bombardowania rosyjskiego. Załóżny doszedł do wniosku, że należy przejść do tak zwanej czynnej obrony. To znaczy, żeby wyczerpywać wojska rosyjskie, tak jak to się stało w Awdijewce, żeby oni atakowali, a żeby Ukraińcy się bronili, przez to wyczerpywali siły rosyjskie. I tutaj mamy do czynienia z licznymi problemami, jakie można dostrzec w samej Ukrainie, a powiem to z ogromnym bólem, i te fakty nie są dyskutowane w Polsce wystarczająco, dlatego że jakby boimy się, że osłabi to nasze proukraińskie nastawienie, ale w samej Ukrainie mamy do czynienia z problemami, między innymi z problemami typu rządów, jakie sprawuje jednoosobowo prezydent Zełenski za pośrednictwem szefa administracji prezydenta Jermaka oraz jego otoczenia. To są rządy prezydenckie, prezydent rzeczywiście może wszystko, parlament tutaj służy do zasadzie przyklepywania decyzji, choć nie zawsze oczywiście tak było, ale faktem jest, że w rosnącym stopniu sam Zełenski i Jermak, którzy nie mają żadnego przygotowania wojskowego, angażują się w działania na froncie w sensie operacyjnym. I to wszystko doprowadziło do dymisji dotychczasowego głównodowodzącego generała Załużnego. I dam panu przykład. Wydawałoby się oczywisty problem, jakim jest rozszerzenie poboru, by wyszkolić i posłać na front nowych żołnierzy i zluzować tych zmęczonych, walczących od kilku lat, jest traktowany jako problem polityczny, a nie jako problem egzystencjalny dla kraju i narodu. Więc można powiedzieć albo. Panowie, albo czynicie wszystko dla obrony kraju, albo odwołujecie się do popularności danej decyzji. Bo ta decyzja oczywiście nie będzie popularna, ale sondaże wykazują, że wobec trudnej sytuacji na froncie rośnie pewien sceptycyzm do wezwań do walki aż do zwycięstwa, choć nadal większość Ukraińców za tą walką aż do zwycięstwa, czyli do odbicia wszystkich terytoriów zagarniętych przez Rosjan, się opowiada. Więc to też należy widzieć w pewnym kontekście już czysto politycznym. Co uczynił rząd Churchilla w czasie II wojny światowej? Powołał rząd jedności narodowej. Otóż nie ma mowy od samego początku konfliktu do tworzenia frontu narodowego z innymi ugrupowaniami. To oznacza, że Zełenski i jego otoczenie postrzegają sytuację nie tylko w wymiarze bezpieczeństwa kraju, ale również politycznie. Podam przykład, który dla mnie jest bardzo poruszający, że prezydent ani razu nie spotkał się z liderami innych ugrupowań politycznych, w tym z postrzeganym jako konkurent merem Kijowa Witalijem Kliczko, a wręcz raz bezsensownie groził mu więzieniem, podobnie jak byłemu prezydentowi Poroszence. Dodajmy do tego zakaz podróży liderów opozycji za granicę, który łaskawie jest udzielany od czasu do czasu, gdy ktoś jest zapraszany czy to do Brukseli, czy do Berlina. Otóż do tego nie będziemy się skupiać, ale pozostaje problem korupcji. Zełenski z nią walczy, ale trudno mi to powiedzieć, na ile jest to weryfikowalne, ale zarzuty korupcji sięgają też ludzi wokół samego Zełenskiego i Jermaka. Ponadto, a to jest fakt stwierdzony, Jermak buduje własną strukturę władzy w regionach, mianując swoich niejako pełnomocników, którzy formalnie nie mają żadnych uprawnień, ale lokalnym władzom trudno jest im się sprzeciwić ze względu na pozycję samego Zełenskiego. A pamiętajmy, może nie miałoby to takiego znaczenia, gdyby nie fakt, że wewnętrzna spoistość tego społeczeństwa oparta jest między innymi na władzach regionalnych, tych samorządowych, które odegrały absolutnie zasadniczą rolę od pierwszych dni wojny i w organizowaniu obrony terytorialnej, i w pomocy dla ludności. Także ja przytaczam te fakty, ani przez moment nie zapominając o tym wszystkim, od czego zacząłem, to znaczy od heroizmu i skuteczności walki samych Ukraińców. Niemniej no to są te problemy polityczne, które są związane bardzo ściśle ze zmianami, które nastąpiły, obserwowanymi zmianami, które nastąpiły w samym Zełenskim, niesamowitym facecie, który odegrał ogromną rolę w mobilizowaniu narodu do obrony. Między innymi mówiąc, jestem drugiego dnia wojny. Jestem tu, jesteśmy tu i nigdzie się nie udamy. Czy mówiąc Amerykanom, ja nie potrzebuję transportu na zachód, ja potrzebuję amunicji. To są rzeczy, które odgrywają ogromną rolę w tym takim imaginarium narodowym ukraińskim. Ale fakt, że Zełenski czy Jermak angażują się w bezpośrednie działania operacyjne, jest potwornie niebezpieczny i znamy takie przykłady z historii. Także to sprawia, że na przykład ludzie, analitycy, ale strategzy zachodni, w tym wojskowi, którzy o tym wszystkim wiedzą, milczą, nie chcąc dawać argumentów tym w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, którzy są przeciwni tak dalece idącej pomocy dla Ukraińców, milczą, starają się wpływać w sposób niesłychanie delikatny, ale to jest między innymi źródło napięć, które obecnie wystąpiły pomiędzy władzami ukraińskimi a władzami polskimi na tle kwestii importu produktów ukraińskich, bo to nie chodzi tylko o zboża. I pamiętając o bardzo niefortunnej, agresywnej wypowiedzi Zełenskiego na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ skierowanych ku Polsce, gdzie no niemal oskarżył o współpracę z Moskwą. To się odbiło bardzo dużym echem w Polsce i oczywiście nieprzychylnym echem. Jeśli chodzi o sprawę zboża, to ona jest niesłychanie dwuznaczna. Ja wczoraj dostałem tę listę ponad 200 polskich przedsiębiorstw, które kupowały zboże ukraińskie na polskim rynku. Otóż Zełenski nie przyjmuje do wiadomości faktu, że w momencie, w którym Unia Europejska podjęła decyzję o wpuszczeniu w ramach pomocy dla Ukrainy, o wpuszczeniu towarów rolnych ukraińskich na rynek europejski, to działania któregokolwiek kraju, czy to Czech, Słowacji, Rumunii, czy Polski, on traktuje jako działania wrogie wobec Ukrainy wręcz. To jest rzecz bardzo niebezpieczna, to jest bardzo szkodliwa. Do tego nakładają się działania, których nie powinien był dokonywać aktor, że wysłał, zaproponował bodajże z dwudniowym tylko wyprzedzeniem spotkanie obu rządów na granicy. Ostatnio, na co Donald Tusk odpowiedział, że jest umówione spotkanie 28 marca w Warszawie i w związku z tym do tego czasu powinny być prowadzone rozmowy o charakterze technicznym, czyli żeby wypracować jakieś porozumienie. Mimo to Zełenski zdecydował się wysłać premiera i delegację rządu, co jest samo w sobie potwornie niebezpieczne, bo Rosjanie wiedzieli o tym, mogliby zaatakować i ich wszystkich pozabijać. Więc mnie się wydaje, że pewnego rodzaju wzmożenie Zełenskiego, takie emocjonalne wzmożenie Zełenskiego, prowadzi do podejmowania decyzji, które de facto osłabiają tę spoistość frontu zachodniego, w tym między innymi wzmagają zastrzeżenia ze strony Polski. Co jest po prostu nieakceptowalne. Dlatego, że Zełenski nie akceptuje argumentu, że pomoc dla Ukrainy jest zależna od poparcia społeczeństw w państwach, które Ukrainy chcą powierzać. Żyjemy w demokracji. W demokracjach. To nie jest jego punkt odniesienia. Jego punkt odniesienia jest, że należy realizować wszystko to, czego Ukraina oczekuje, co się po prostu nie może zdarzyć, dlatego że jeśli by rząd polski, jakikolwiek rząd polski, niezależnie od koloru politycznego, pomijał interesy części, trudno powiedzieć jak poważnej, ale części polskiego społeczeństwa i jego podstawowych interesów, a o tym mówimy w kontekście i rolników, i przewoźników, to w tym momencie ten rząd czeka katastrofa wyborcza i cały front poparcia dla Ukrainy może się załamać. Niezależnie od tego, że w kontekście ukraińskiego zboża mamy do czynienia z sytuacją rzeczywiście dwuznaczną, bo z jednej strony te ponad 200 przedsiębiorstw polskich, czyli nie mogły to być tylko przedsiębiorstwa, które były jakoś tam forowane przez PiS wcześniej. To musiało być szersze, po prostu to było tańsze zboże, niezależnie od jego jakości i w związku z tym to zboże ktoś kupował. Kto je kupował? Ci rolnicy, którzy przerabiają na przykład to zboże na pasze dla bydła czy dla kur. Czyli jak mówimy o tym, że polscy rolnicy protestują przeciwko importowi ukraińskiego zboża, to też powinniśmy być troszkę bardziej rozważni, zadać pytanie, jacy rolnicy? To są głównie więksi producenci rolni, których reprezentantem jest w dużym stopniu PSL, ale natomiast absolutnie nie reprezentują oni całej społeczności polskich rolników. Także mamy do czynienia ze skomplikowaną sytuacją gospodarczą, mamy do czynienia ze skomplikowaną sytuacją polityczną i problem polega na tym, że Zełenski w dramatycznej sytuacji swojego kraju postanowił to kompletnie pomijać, nie prowadząc do osiągnięcia takiego porozumienia, jakie na przykład Ukraina osiągnęła z Rumunią. I nie przyjmuje do wiadomości, że w traktatach unijnych jest zapis, który powiada, że jeśli nagły przypływ towarów z jakiegokolwiek kraju trzeciego, czyli pozaunijnego, destabilizuje rynek wewnętrzny, to dany kraj ma prawo wprowadzić ograniczenia w imporcie. A Ukraina nadal nie jest członkiem Unii Europejskiej. Także ja o tym wszystkim opowiadam, żeby uprzytomnić, że mamy do czynienia z sytuacją prawdziwie skomplikowaną i że z bólem to stwierdzam, ale nasi partnerzy Ukraińcy nie wykazują się wystarczającą otwartością, delikatnością i rozumieniem sytuacji w krajach członkowskich, tylko domagają się publicznie i w sposób czasami niepomagający sytuacji zrealizowania ich oczekiwań.
Wiedząc to, co wiemy i widząc to, co widzimy w kontekście tego, jak ukraińska ofensywa w zeszłym roku się generalnie nie zakończyła się sukcesem, może w ten sposób powiem, z jednej strony. Z drugiej strony pęd do wysyłania uzbrojenia Ukrainie, a przypomnijmy, Ukraina i tak dostawała sprzęt generalnie stary, który był zastępowany nowym, znaczy jest zastępowany w dalszym ciągu nowym, więc czy to rząd amerykański, czy inne rządy generalnie nie dawały pieniędzy, w cudzysłowie, na Ukrainę, tylko na zbrojenia własne, a Ukrainie wysyłali sprzęt, który i tak miał często 30 lat, ale co ciekawe, te chociażby 30-letnie Himarsy wystarczyły, żeby zatrzymać Rosję. To też pokazuje przepaść technologiczną pomiędzy Rosją a Zachodem. W każdym razie, obserwując to, jak bardzo Ukrainie rozpaczliwie w tej chwili brakuje sprzętu, włącznie z tym, że musieli zmniejszyć intensywność użycia artylerii, bo brakuje pocisków artyleryjskich, których milion miał na Ukrainę trafić wiosną tego roku i już wiemy, że dobrze będzie, jak trafi pół miliona. Obserwując to, że sytuacja z wyborami w Stanach Zjednoczonych zmierza w stronę taką, że raczej Trump wygra te wybory, nawet jeśli nie zdobędzie większej liczby głosów, to zdobędzie większą liczbę elektorów, jak to w Stanach bywa. Na to wszystko widzimy, że społeczeństwo rosyjskie jest absolutnie niegotowe do przeciwstawiania się władzy i strategia Putina polegająca na tym, żeby po prostu przeczekać protesty rosyjskie, dusić je w zarodku i doczekać do tego, aż się Zachód zmęczy, to zaczyna działać. Czy ma pan podobne wnioski?
To jest, obraz jest bardzo skomplikowany. Po pierwsze, zwycięstwo Trumpa w żadnym wypadku nie jest przesądzone. Analizy, śledzę bardzo uważnie analizy amerykańskie, takie dość szczegółowe. Jest bardzo duża część również republikanów, którzy mają zastrzeżenia do jego nieprzewidywalności i tak naprawdę działania w interesie własnym. Poza tym na Amerykanów, na dużą część amerykańskiej, mimo że partia republikańska została opanowana przez trumpistów i przez samego Trumpa, zwłaszcza kierownictwo, to jednakowoż jest bardzo silny trend republikanie przeciwko Trumpowi, którzy się obawiają jego działania w interesie własnym. I tego, że jeśli on zostanie w jednym ze swoich licznych procesów ostatecznie skazany, to wśród bardzo dużej części Amerykanów, którzy przywiązują dużą rolę do rządów prawa i rolę sądów, to może odegrać swoją rolę, niezależnie od wieku Bidena czy prowadzonej przez niego polityki. To jest jedno zastrzeżenie. Drugie jest to, że sytuacja jest niesłychanie płynna. Płacimy my wszyscy, również i Stany Zjednoczone, za kilka dekad rozbrajania się. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to było to skierowanie się głównie w kierunku interwencji zbrojnych za granicą, to się nazywa tak zwanych liberalnych interwencji, o których już wspomniałem, zaczynając od Iraku, które skończyły się nie najlepiej, a w Afganistanie katastrofą. Okazało się, że armia amerykańska nie jest przygotowana do tego typu wojny, jaką obecnie Rosja toczy z Ukrainą. Wojny, która w licznych aspektach przypomina raczej drugą wojnę światową, a w niektórych aspektach nawet pierwszą wojnę światową, znaczy wojna pozycyjna na wyniszczenie. Obecnie dokonuje się analizy doświadczeń ukraińskich po to, żeby dostosować po pierwsze własne plany obronne, a po drugie włożyć bardzo duże pieniądze w rozbudowę zdolności produkcyjnych, choćby w tej dziedzinie, o której pan wspomniał, to znaczy pocisków artyleryjskich. Przecież niedostarczanie tych pocisków Ukrainie nie wynika z braku złej woli, bo ona została zadeklarowana, tylko wynika z niemożności tak szybkiej rozbudowy zdolności produkcyjnych. Dam panu przykład. Francja podarowała kilkanaście wyrzutni rakietowych takiego średniego zasięgu do 350-400 kilometrów i wyczytałem, że zakład, który je produkuje, zwiększył produkcję o 100% z 18 do 36. Specjalnie tutaj zawieszam głos, żeby pokazać, o jakiej skali mówimy, kiedy sama Ukraina potrzebowałaby co najmniej 100 takich rakiet. Jednocześnie mamy do czynienia z sytuacją trudną w Bundestagu, który zapobiegł głosowaniem większości koalicyjnej w wysłaniu podobnych pocisków, które się nazywają Taurus. I sądzić można, że mamy do czynienia z jednej strony z pragnieniem ograniczenia zdolności bojowych Ukraińców, którzy mogliby razić terytorium samej Federacji Rosyjskiej z obawy przed wybuchem, rozszerzeniem się wojny, ale również mieliśmy do czynienia z wpływami wewnątrzpolitycznymi, ponieważ zaproponowała to chrześcijańska demokracja, CDU. W związku z tym z jednej strony jest Zeitenwende, to znaczy epokowa zmiana nastawienia Niemiec i ona nastąpiła, jeśli chodzi o Federację Rosyjską i więzi polityczne, strategiczne i gospodarcze z tym państwem. Uznaje się Rosję obecnie jako państwo bandyckie, podobnie i we Francji. Pamiętamy te różne niefortunne wypowiedzi prezydenta Macrona z początku wojny, który mówił, że należy Rosji nie upokarzać. Dzisiaj Francja, co najmniej w słowach, należy do najbardziej agresywnych zwolenników pomocy dla Ukrainy. Tylko że za tymi deklaracjami, które same w sobie są ważne, muszą iść czyny. Zwraca uwagę sam fakt, że Unia Europejska zmobilizowała się tak szybko i weźmy pod uwagę również rolę dwuznaczną Węgier w tym wszystkim. A żeby zbudować parametry instytucjonalne i finansowe dla pomocy Ukrainie, zdumiewa, że to użyła orwellowskiej nazwy dla tego instrumentu finansowego, który nazwała Instrument for Peace, na rzecz pokoju, kiedy on służyć ma głównie pomocy państwom członkowskim w zakupie broni dla Ukrainy. Także sytuacja jest zupełnie niejednoznaczna, jest bardzo dla samych Ukraińców trudna, na froncie trudna i emocjonalnie trudna, ale nic nie jest, żaden rozdział nie zostaje jeszcze zamknięty i końca nie widzimy.
To jest smutna myśl na koniec naszej rozmowy, bo chciałoby się wreszcie w tym całym chaosie dostać jakieś dobre informacje, ale wychodzi chyba na to, że na dobre informacje, żeby dostać, to musimy najpierw zasłużyć, a żeby zasłużyć, to musimy, no tak naprawdę, co możemy jako obywatele robić, wywierać większą presję na rządzących, żeby nie ociągali się z wysyłaniem broni, czyż nie?
Jak najbardziej, a poza tym dobrze jest wprowadzić pewne zastrzeżenie istotne. My bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Prezydent Zeleński wczoraj na konferencji prasowej po raz pierwszy ujawnił, że zginęło 31 tysięcy żołnierzy i żołnierek ukraińskich, co się wydaje nierealistyczne, że jest to zaniżona liczba. My nie wiemy, jakie są zdolności oporu Ukraińców, i my nie wiemy też, jakie są zdolności rosyjskie. Mamy do czynienia, co zrozumiałe, szczególnie w warunkach wojny, z nakierowaną propagandą, która ma skłonić drugą stronę do ustępstw lub do osłabienia ataku bądź oporu. Także zróbmy to zastrzeżenie na sam koniec, że nasze nadzieje są z Ukraińcami, ale nazbyt wiele my jeszcze nie wiemy.
Myślę, że na tym możemy zakończyć naszą rozmowę. Ja bardzo pięknie panu dziękuję.
Dzięki ogromne.
A moim gościem był pan Eugeniusz Smolar, dziennikarz, analityk, członek Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych.